Zapraszamy Państwa jak co piątek na audycję Szukając Słowa Bożego. Rozważania z najbliższej niedzieli, liturgii słowa z najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli wielkanocnej, poprowadzi dzisiaj dla nas ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin, biblista, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich naszych słuchaczy. Będziemy dzisiaj rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę, czyli trzecią niedzielę wielkanocną, a jest to niedziela biblijna. W tym dniu ze szczególnym namaszczeniem kierujemy naszą uwagę na Pismo Święte, na Boże Słowo. Możemy się też spodziewać, że czytania na najbliższą niedzielę będą wyjątkowe. I rzeczywiście tak jest. Liturgia Słowa ukazuje nam istotę przekazu biblijnego. Wskazuje na kerygmat, a więc orędzie, które stanowi fundament Ewangelii, dobrej nowiny. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich usłyszymy kerygmat z ust samego świętego Piotra. Po zesłaniu Ducha Świętego Piotr z wielką odwagą i gorliwością głosi orędzie Ewangelii Żydom, a więc tym, którzy nie tak dawno jeszcze krzyczeli „Ukrzyżuj go!”, a teraz zebrali się w krużganku Salomona przy świątyni jerozolimskiej, właśnie po to, aby słuchać Ewangelii. W drugim czytaniu usłyszymy kerygmat z ust świętego Jana w jego pierwszym liście. Zwraca w nim uwagę na przebłagalną ofiarę Chrystusa, która gładzi grzechy całego świata. I wreszcie wsłuchamy się w treść Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to ostatni rozdział, 24. Właśnie tu sam zmartwychwstały Jezus tłumaczy kerygmat swoim uczniom. Oświeca ich umysły i wyznacza im misję. Mówi: wy jesteście świadkami tego. Te słowa są skierowane również do nas, chociaż trochę inaczej niż do pierwszych uczniów. My także jesteśmy świadkami kerygmatu Ewangelii, świadkami wiary. Zapraszam więc bardzo serdecznie do modlitwy i do wspólnego rozważania treści kerygmatu, który jest fundamentem naszej wiary.
Przyzywajmy Ducha Świętego na ten czas na rozważanie liturgii słowa z najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli wielkanocnej.
Yeah. bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Duchu Święty, uwalniaj serce me.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego, Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.
Usłyszeliśmy właśnie niezwykle ważne kazanie świętego Piotra. Warto jednak przypomnieć sobie kontekst, w którym zostało wygłoszone. Mianowicie na początku trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich, u wejścia do świątyni, Piotr spotyka chromego człowieka, który prosi go o jałmużnę. Wtedy Piotr wpatruje się w niego uważnie i mówi: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. Wszystkich świadków tego cudownego uzdrowienia ogarnęło zdumienie i zachwyt. Możemy sobie wyobrazić wielkie poruszenie i coraz większy tłum, który gromadzi się wokół Piotra i Jana. Wszyscy się w nich wpatrują, wyczekują wyjaśnienia. Co się właściwie tutaj stało? I właśnie w tym momencie, gdy cała uwaga tłumu skupiła się na nim, Piotr wygłasza kerygmat, a więc najważniejsze orędzie Ewangelii. Postarajmy się teraz wsłuchać w istotę tego orędzia. Kazanie rozpoczyna się od słów: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa. Piotr kieruje swoje orędzie do Żydów, zgromadzonych w krużganku Salomona, zaraz obok świątyni jerozolimskiej. Ponieważ Piotr mówi do Żydów i sam jest Żydem, nawiązuje do fundamentu tożsamości każdego Żyda. Rozpoczyna od Boga swoich przodków, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nazywa go Bogiem ojców naszych. W ten sposób przypomina swoim słuchaczom ich wzajemne relacje w Bogu. Są braćmi, ponieważ mają jednego Ojca, Boga ich przodków. Możemy sobie wyobrazić, że w tym momencie wszyscy Żydzi słuchają Piotra z zapartym tchem i potakują głowami na znak aprobaty. Bardzo szybko jednak Piotr całkowicie zmienia klimat wypowiedzi. Jeszcze w tym samym zdaniu zadaje słuchaczom najgłębszą ranę, wbija ostrze w samo ich serce. Mówi: Bóg ojców naszych wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Piotr przypomina swoim słuchaczom niezwykle bolesne wydarzenie, które wszyscy bardzo dobrze pamiętają. Jeszcze nie tak dawno krzyczeli: ukrzyżuj go! I wydali swojego brata na haniebną śmierć z rąk Piłata, przedstawiciela najeźdźcy i największego wroga. Cóż za zdrada, hańba, wstyd i przede wszystkim grzech. Mało tego, Piłat chciał Jezusa uwolnić, a oni wyprosili ułaskawienie dla Barabasza, zabójcy. Piotr z ogromną odwagą wobec tłumu mówi im wprost: zaparliście się świętego i sprawiedliwego, zabiliście dawcę życia. To jest punkt kulminacyjny. Napięcie sięga tutaj zenitu. Piotr przypomniał swoim słuchaczom publicznie ich największy grzech, ale przecież to, co się stało, już się nie odstanie. Czy rzeczywiście? I tutaj Piotr po raz kolejny zmienia ton swojej wypowiedzi. Właśnie od momentu przyznania się do grzechu rozpoczyna się orędzie miłosierdzia. Człowiek nie może cofnąć tego, co uczynił. Piotr jednak ogłasza uroczyście interwencję zbawczą samego Boga. Mówi: ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I to jest właśnie kerygmat, najważniejsze orędzie Ewangelii, dobrej nowiny. Tak, zgrzeszyliśmy, ukrzyżowaliśmy Jezusa, umiłowanego Syna Bożego, poprzez nasze grzechy. Ale Bóg wskrzesił go z martwych. Stało się to zgodnie z Pismem, a my jesteśmy tego świadkami. Co więc mamy robić jako słuchacze kerygmatu? Piotr odpowiada bardzo konkretnie: pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Pokuta i nawrócenie to lekarstwo na każdy grzech, nawet największy. Nie dlatego, że w ten sposób sami gładzimy jego skutki, ale dlatego, że otwieramy się na bezgraniczną Bożą miłość. To On i tylko On potrafi zgładzić skutki grzechu i uczynił to na krzyżu. Odtąd przed grzesznym człowiekiem otworzyła się droga zbawienia, droga do szczęścia, do życia bez grzechu, do życia wiecznego w niebie.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
W drugim czytaniu z pierwszego listu świętego Jana usłyszeliśmy kerygmat skierowany do zupełnie innych osób niż u świętego Piotra w Dziejach Apostolskich. Piotr kierował swoje orędzie do Żydów, niedługo po męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Mówił do ludzi, którzy osobiście byli świadkami tych wydarzeń. Teraz usłyszeliśmy orędzie do osób w zupełnie innej sytuacji życiowej i duchowej. Przede wszystkim odbiorcami tego listu są ludzie wierzący. Święty Jan napisał swój pierwszy list po redakcji czwartej Ewangelii, a więc około roku setnego po Chrystusie. Pisał do konkretnej wspólnoty Kościoła, która przeżywała swoje trudności w wierze. Pojawili się fałszywi nauczyciele, gnostycy, którzy kwestionowali albo przekręcali najważniejsze prawdy wiary. Celem więc Jana jest umocnienie wiary swoich adresatów. Na końcu listu pisze wprost: napisałem to wam, wierzącym w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jaki jest więc główny problem, którego dotyka święty Jan w wysłuchanym przez nas fragmencie listu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy sobie jego początek. Rozpoczyna się on tak: dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. A więc głównym problemem jest tutaj grzech. Nie jest to wcale banalny problem. Pytanie jest takie: jak to jest możliwe, że ludzie ochrzczeni, wierzący w Chrystusa, należący do Jego Kościoła, nadal grzeszą? Czyż nie powinni być święci, nie powinni idealnie zachowywać Bożych przykazań? Czyż nie powinna w ich sercach panować doskonała miłość Boża? Przecież usłyszeli już kerygmat, otrzymali już łaskę chrztu i przebaczenia grzechów. Wiedzą, co się Bogu podoba. Otrzymali również Ducha Świętego. Dlaczego więc nadal grzeszą? I co zrobić z tym faktem? Święty Jan odpowiada poprzez przypomnienie kerygmatu w nowych realiach. Rozpoczyna z wielką wyrozumiałością, jak ojciec napominający swoje dzieci. Mówi: dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Ma świadomość, że te dzieci jednak nadal zmagają się z grzechem. I właśnie dlatego wskazuje jeszcze raz na Jezusa Chrystusa, którego nazywa rzecznikiem u Ojca, dosłownie parakletem. To słowo najczęściej kojarzymy z trzecią osobą Trójcy Świętej, z Duchem Świętym. Oznacza ono kogoś przywołanego na pomoc, wspomożyciela, a dopiero potem pocieszyciela. W tym kontekście to Jezus Chrystus jest przywoływany na pomoc, gdy w życiu wierzącego pojawia się grzech. Dlaczego? Święty Jan wyjaśnia: On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Jezus jest więc ofiarą, i to ofiarą przebłagalną za grzechy. Jego męka i śmierć na krzyżu ma moc zgładzić nasze grzechy. Nie tylko raz, gdy przyjmujemy chrzest, ale zawsze i wszędzie. Święty Jan pisze do wiernych chrześcijan: jeśli by nawet ktoś zgrzeszył. I to jest właśnie kerygmat skierowany do ludzi już wierzących, do każdego z nas. My również staramy się żyć tak, jak uczy nas sam Jezus. Ale pomimo starań grzeszymy, dlatego to właśnie do nas skierowane są słowa: jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Łaskę miłosierdzia i przebłagania za nasze grzechy otrzymujemy podczas każdej spowiedzi świętej. To właśnie wtedy ofiara przebłagalna Chrystusa na krzyżu oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Nie tylko oczyszcza, ale także daje siłę i moc, aby zachowywać Jego przykazania. A jakie to przykazania? Święty Jan pisze: kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. A zatem miłość. Owocem przyjęcia kerygmatu jest miłość Boga i miłość bliźniego. Po tym poznajemy, że znamy Jezusa. W języku janowym to poznanie to najgłębsza więź, jaka łączy nas z naszym Panem. Trwamy w tej więzi wtedy, gdy w naszych sercach panuje miłość. A gdy niestety pojawia się także grzech, zawsze mamy możliwość oczyszczenia naszej duszy w ranach Jezusa Chrystusa, ofiary przebłagalnej za nasze grzechy.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Ostatni rozdział Ewangelii według świętego Łukasza to rozdział 24. Jego centralnym tematem jest zmartwychwstanie Jezusa. Nie od razu jednak zmartwychwstały Pan ukazuje się swoim uczniom bezpośrednio. Prawda o zmartwychwstaniu przenika do apostołów powoli i stopniowo. Najpierw mamy opis pustego grobu i dwóch mężczyzn w lśniących szatach, którzy oznajmiają kobietom, że Jezus zmartwychwstał. Gdy one opowiedziały o tym apostołom, oni jednak nie dali im wiary. Następnie mamy przepiękny opis dwóch uczniów w drodze do wsi zwanej Emaus. Na końcu swojej podróży rozpoznają wprawdzie Jezusa, ale w momencie rozpoznania On zniknął im z oczu. Dopiero trzeci opis, ten, który właśnie usłyszeliśmy, zawiera bezpośrednie spotkanie zmartwychwstałego Jezusa ze swoimi uczniami. Jest to opis niezwykle dokładny, z wieloma szczegółami, które chcemy dostrzec. Najważniejsze dla nas jest jednak to, aby spojrzeć na całość tego opisu. To spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z apostołami, a więc z przyszłymi świadkami, jest fundamentem i źródłem kerygmatu. To właśnie dzięki temu wydarzeniu apostołowie będą mogli z pełnym przekonaniem głosić orędzie zbawcze wszystkim narodom. Orędzie, w którego centrum jest prawda o zmartwychwstaniu Jezusa. Przypatrzmy się więc dokładnie wszystkim elementom kerygmatu, które zawarte są w wysłuchanym przez nas fragmencie Ewangelii Łukaszowej. Pierwszym elementem kerygmatu jest samo zmartwychwstanie Jezusa. Z oczywistych względów jest to prawda niezwykle trudna do przyjęcia i do uwierzenia. Dlatego już od samego początku spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z uczniami odbywa się w klimacie niedowierzania. W tym spotkaniu pełną inicjatywę przejawia sam Jezus. Gdy uczniowie rozmawiali o tym, co spotkało dwóch z nich w drodze do Emaus, Jezus sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Warto na chwilę zatrzymać się przy tych pierwszych słowach, które Pan Jezus kieruje do swoich uczniów. Pokój wam. Nie jest to zwykłe, kurtuazyjne powitanie. W takim momencie ewangeliści nie piszą słów, które są nieistotne. Warto tutaj przypomnieć, że u wszystkich ewangelistów, którzy opisują to spotkanie, a więc Łukasz i Jan, pojawia się w ustach Jezusa właśnie to pozdrowienie. Pokój wam. W Ewangelii świętego Jana usłyszymy je aż 3 razy. Dlaczego? Pozdrowienie pokój wam jest kwintesencją dobrej nowiny o zbawieniu. Pamiętajmy, że kontekstem spotkania Jezusa z uczniami jest jego męka i śmierć, która była wynikiem zdrady, zazdrości, nienawiści, niesprawiedliwości, a więc grzechu. Nie był to jedynie grzech jakiejś jednostki albo nawet grupy osób, ale ciężar grzechu całego świata. Również, a może przede wszystkim, grzechu zdrady i zaparcia samych uczniów Jezusa. Kiedy więc Jezus po swoim zmartwychwstaniu po raz pierwszy spotyka się z uczniami, którzy jeszcze 3 dni temu się go zaparli, mówi do nich: pokój wam. Zmartwychwstały Jezus przynosi pokój, prawdziwy pokój. Jest to pokój wynikający z pokonania grzechu i śmierci, która jest jej skutkiem. Jest to pokój wynikający z pojednania z Bogiem. Jest to pokój, który jest owocem zbawczej ofiary Jezusa na krzyżu. Odtąd zapanuje powszechny pokój zarówno na ziemi, jak i w niebie. Zmartwychwstały Jezus zwiastuje więc najważniejszy owoc swojego zbawczego dzieła. Jest nim pokój. Pokój całkowitego zwycięstwa nad grzechem. Jaka jest reakcja uczniów na Jezusa, który przynosi im pokój? Dosyć zaskakująca. Łukasz pisze: zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. W tej reakcji nie ma nic z pokoju, który przynosi Jezus. Jest jedynie przerażenie i niedowierzanie. Uczniowie muszą przejść długą drogę, aby przestać się bać i w końcu uwierzyć, że to właśnie ich Jezus, a więc ten, który właśnie został ukrzyżowany, jest teraz żywy razem z nimi. Przypatrzmy się więc tej długiej drodze, którą Jezus pozwala im przejść, aby uwierzyli, że to jest właśnie On. Jest to droga zmysłów. Najpierw zmartwychwstały Jezus odnosi się do ich wzroku. Mówi: popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Niezwykle ciekawe jest to, że Jezus używa tutaj greckiego słowa idete. Spośród wielu pięknych greckich słów na patrzenie, Jezus używa tutaj najprostszego i najbardziej pospolitego słowa. Nie chodzi więc o jakieś głębokie wpatrywanie się, doszukiwanie się ukrytych treści lub patrzenie w serce. Chodzi po prostu o zmysł wzroku. Wystarczy popatrzeć na ręce i nogi Jezusa. Wystarczy zobaczyć, że mają ślady gwoździ, niezaprzeczalny znak Jego męki i śmierci na krzyżu. Warto zwrócić naszą uwagę na to, że te znaki nie tylko potwierdzają tożsamość Jezusa, ale także wiele nam mówią o Jego zmartwychwstałym ciele. Mianowicie, ciało Jezusa zmartwychwstałego jest tym samym ciałem, które zawisło na krzyżu, ma te same rany, a jednak innym, uwielbionym, które z łatwością przenika mury i ściany oraz niespodziewanie znika, jak to było przy spotkaniu z uczniami w Emaus. A zatem zmysł wzroku jest pierwszym etapem na drodze wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Drugim etapem na tej drodze jest zmysł dotyku. Pamiętamy, że uczniom zdawało się, że widzą ducha. Sam wzrok więc nie wystarcza. Czasem nasze oczy mogą nas zwodzić. Dlatego Jezus mówi: dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Ewangelista używa tutaj greckiego słowa psellaphao. Jest ono bardzo rzadkie. W tym kontekście występuje ono jeszcze tylko 1 raz w pierwszym liście świętego Jana. Rozpoczyna się on tak. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. A więc dotyk stał się niezwykle ważnym etapem rozpoznawania Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Wydawałoby się, że wzrok i dotyk wystarczą, aby przekonać uczniów Jezusa. Ewangelista Łukasz pisze jednak: oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia. Pan Jezus wykorzystuje więc jeszcze jeden sposób, aby przekonać swoich uczniów, że nie jest duchem. Mówi do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Wszyscy wiedzą, że duchy nie spożywają posiłków, ponieważ nie mają ciała. A Jezus w swoim zmartwychwstałym, a więc uwielbionym ciele, spożywa posiłek wobec swoich uczniów. Cała ta droga rozpoznawania Jezusa, te wszystkie detale są niezwykle potrzebne, aby ustalić ponad wszelką wątpliwość jeden istotny fakt. Jezus naprawdę zmartwychwstał i jako zmartwychwstały ukazał się swoim uczniom. Odwołując się do tego faktu, Jezus rzekł do swoich uczniów: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. Mamy tutaj kolejny, niezwykle ważny element kerygmatu, a mianowicie to, że wszystkie wydarzenia związane z Jezusem, wszystkie Jego dzieła, przede wszystkim Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, były zgodne z wolą Bożą zawartą w Starym Testamencie. Pan Jezus używa bardzo charakterystycznego zwrotu: wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Jest to klasyczny zwrot, wskazujący na całość Bożego objawienia w Starym Testamencie. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ kerygmat, a więc fundamentalne orędzie Ewangelii, nie jest świadectwem jakiegoś wydarzenia zupełnie odrębnego od tradycji żydowskiej, od tradycji biblijnej. Wręcz przeciwnie. Jest ono wypełnieniem wszystkiego, co Bóg objawił narodowi wybranemu w Piśmie Świętym. A to oznacza, że całe Pismo Święte, a więc zarówno Stary, jak i Nowy Testament, tworzą integralną całość. W kontekście niedzieli biblijnej jest to ważne również dla nas dzisiaj. Nie możemy zrozumieć w pełni orędzia Ewangelii bez znajomości Starego Testamentu. I odwrotnie. Stary Testament bez Nowego jest nierozwiązaną zagadką, która wskazuje na rzeczywistość, której nie ma. To właśnie Stary Testament pozwala nam zrozumieć sens męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. On sam powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Jest to nawiązanie do 6 rozdziału księgi proroka Ozeasza. Prorok tak napisał: chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po 2 dniach przywróci nam życie, a dnia 3 nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. A zatem sensem kerygmatu jest nasze nawrócenie i odpuszczenie grzechów. To właśnie dlatego Jezus, przedwieczny Syn Boga, druga osoba Trójcy Świętej, przyjął ludzkie ciało, został ukrzyżowany, umarł, a 3 dnia zmartwychwstał. Wszystko właśnie po to, aby zniszczyć największą barierę w naszej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, barierę grzechu. Poprzez nasze osobiste nawrócenie i obiektywne pokonanie śmierci przez zmartwychwstałego Jezusa, możliwe jest nasze zbawienie. Otwiera się przed nami niebo, życie wieczne bez grzechu, biedności i miłości z Bogiem. I na koniec jeszcze jeden, ostatni element kerygmatu. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście świadkami tego. A więc świadectwo. Niezwykłe jest to, że Bóg w swojej opatrzności chce współpracować z nami, ze słabymi ludźmi, w swoim największym dziele, w dziele zbawienia. Na czym polega ta współpraca? Właśnie na dawaniu świadectwa, świadectwa wierze. Właśnie kerygmat, głoszenie orędzia zbawienia, które tak dokładnie rozważaliśmy, jest świadectwem wiary. Pierwszymi i wyjątkowymi świadkami są oczywiście uczniowie Jezusa. Są nie tylko pierwsi, ale też jedyni w swoim rodzaju. Tylko oni mieli łaskę, aby spotkać żywego, zmartwychwstałego Jezusa w ciele przed Jego wstąpieniem do nieba. Tylko oni widzieli Go na własne oczy, dotykali Jego ran, jedli razem z Nim posiłek. Tylko oni są świadkami fizycznie zmartwychwstałego Jezusa. A co z kolejnymi pokoleniami chrześcijan? A co z nami? Przecież po wniebowstąpieniu nikt już nie widział zmartwychwstałego Jezusa w ciele, na własne oczy. Czy zatem nie jesteśmy już świadkami? Nie jesteśmy wezwani do dawania świadectwa? Nie uczestniczymy już aktywnie w dziele zbawienia? Nic bardziej mylnego. Owszem, nie jesteśmy naocznymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa, ale jesteśmy świadkami wiary. Wiara w świadectwo naocznych świadków jest tym, co trwa aż do dnia dzisiejszego. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, a u jej początku jest świadectwo uczniów, którzy na własne oczy widzieli i dotykali zmartwychwstałego Pana. Właśnie dzięki tej wierze, opartej na świadectwie, mamy udział w owocach męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To dzięki wierze również i nasze grzechy zostały odpuszczone. Również dla nas niebo zostało otwarte. Dlatego rodzenie do wiary kolejnych pokoleń jest naszym największym zadaniem misyjnym. Taki jest cel Ewangelii i taki jest cel kerygmatu. Budzić i umacniać wiarę. Bo to właśnie dzięki wierze, jak pisze święty Jan, mamy życie wieczne w imię Jezusa. Podsumowując, warto jeszcze raz przypomnieć sobie elementy kerygmatu, które są zawarte w niedzielnej liturgii słowa. Możemy to zrobić w krótkiej, prostej formule, która brzmi tak. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Stało się to zgodnie z Pismem, a my jesteśmy tego świadkami.
Pięćdziesiąt cztery minuty po godzinie 18 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego, rozważania dotyczące liturgii Słowa z najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli wielkanocnej. Prowadzi dla nas ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin, biblista, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Numery dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. 57 minut po godzinie 18 na antenie Radia Maryja. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca i ojca drugiego, który prowadził. Z uwagą wysłuchałem całego wykładu. I taka
A pana imię? Skąd do nas pan telefonuje?
Stanisław jest.
Proszę.
I taka mi myśl przyszła, czy... I chciałbym się dowiedzieć, właściwie tak mnie trochę zaczęło nurtować, czy Pan Jezus, ukazując się apostołom po zmartwychwstaniu w Wieczerniku właśnie, czy tak samo ukazał się świętej na przykład Marii Magdalenie, później Marii Alacoque, świętej Faustynie, czy to tak samo było w ciele ukazanie się? No i chciałbym się dowiedzieć, tak? Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Stanisławie. Z Panem Bogiem.
Tak, z Panem Bogiem.
I prosimy księdza doktora o odpowiedź.
Dziękuję za to pytanie. Myślę, że jest ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę z pewnej różnicy pomiędzy objawieniami już po wniebowzięciu Pana Jezusa Alacoque, czy nawet świętej, a tymi, które...
Coś nam przerywa, księże doktorze. Czy to... Halo, słyszymy się? I spróbujmy połączyć się na nowo z księdzem doktorem. Prosimy bardzo.
Przepraszam za tutaj problemy techniczne. Chodzi mi o to, że jest różnica pomiędzy ukazywaniem się Pana Jezusa przed swoim wniebowstąpieniem, a potem. Na przykład świętej Faustynie Kowalskiej, czy też innym świętym. Przed swoim wniebowstąpieniem Pan Jezus ukazuje się jako zmartwychwstały w swoim uwielbionym ciele. Więc nie na sposób duchowy, ale bardzo fizyczny. I całe te wydarzenie, o którym słyszeliśmy w Ewangelii, ma nam to właśnie uzmysłowić, że Pan Jezus przychodzi całkowicie fizycznie w swoim ciele, którego można zobaczyć, można dotknąć, można także właśnie spożyć posiłek nawet z Panem Jezusem. I to jest ta różnica, którą chciałem tutaj jakoś szczególnie uwypuklić.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże Ojcu, doktorowi, szczęść Boże Ojcu. Moje imię Paweł, dzwonię z okolic Sierpca. Sprawa grzechu, która tutaj po prostu jest sprawą naczelną w tej katechezie. I słowa, że tylko On jest zdolny zgładzić nasze grzechy. Jest również modlitwa mszy świętej, która mówi, Boże najbardziej okazuje swoją wszechmoc przez odpuszczenie grzechów. Na ogół rozumiemy, że wszechmoc Boga objawia się w kierowaniu całym wszechświatem, który jest nieogarniony. Ale kiedy słyszę takie słowa, no to mnie to kieruje w stronę głębszego zamyślenia. I przy głębszym zastanowieniu dochodzę jednak do wniosku, że nie ma innej istoty zdolnej do odpuszczenia grzechów. Z tego względu, że grzech, który jest skazą duszy, może być odpuszczony tylko przez kogoś, kto jest, no powiedzmy w cudzysłowie, właścicielem tej duszy, a jest nim Bóg. Poza tym odpuszczenie grzechów tkwi jeszcze w tajemnicy niepojętej miłości Boga. Miłości, która jest większa niż każdy grzech, a Jezus umiłował nas do końca. I właśnie jeżeli grzech jest skazą, śmiercią duszy, to wiemy o tym, że ta miłość jest silniejsza niż śmierć, bo Jezus mocą miłości pokonał śmierć, więc wszystko wskazuje na to, że ta największa przeszkoda w drodze do Boga, którą jest grzech, no, ma być tylko i wyłącznie podporządkowana Jego władzy i to nas prowadzi w kierunku Boga, bo no nie ma innej drogi, żeby to życie nabierało, bo ono jest ciężkie, ale żeby nabierało takich barw wewnętrznej harmonii, każdą chwilę codzienność należy powierzać Bogu i On nas będzie chronił od tego grzechu. To może tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, Panie Pawle. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, księże, doktorze.
Dziękuję. Oczywiście podpisuję się pod tym, co Pan powiedział i może nawet też jeszcze troszkę dopowiem, że ceną właśnie za odpuszczenie grzechów jest ofiara przebłagalna Pana Jezusa. I tą ofiarą jest oczywiście Eucharystia, w niej uczestniczymy. I kiedy się dobrze przesłuchamy każdej Eucharystii, szczególnie temu najważniejszemu momentowi, kiedy kapłan właśnie podnosi kielich, to mówi, to jest kielich krwi mojej w imieniu Jezusa, która będzie za was wylana na odpuszczenie grzechów. A więc przypomina właśnie ten kerygmat, a mianowicie, że ceną za grzechy, za odpuszczenie grzechów jest krew Chrystusa. Więc Chrystus jako ofiara przebłagalna, o czym słyszeliśmy właśnie w drugim czytaniu z pierwszego listu świętego Jana.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Jan z Pralki Kanady.
Szczęść Boże.
Jak tutaj słyszeliśmy, jak napisał święty Łukasz, że Pan Jezus w ciele zmartwychwstały, wiatr ryby i ten plaster miodu. Ja się zastanawiam, czy Pan Jezus jak w obecności apostołów, aby ich upewnić, że ma ciało, czy jak każdy z nas człowiek, aby żyć? To jest takie może dziwne pytanie, ale to mnie nurtuje. I pytanie drugie. Czy, bo tu mamy gościa, biblistę, księdza, czy jest w planie w nowym jakimś wydaniu Pisma Świętego w Polsce, aby zmienić tytuł perykopy w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, tam jest taki tytuł Niewierny Tomasz. I to mnie smuci, bo tu jak rozmawiam z emigrantami w Kanadzie, z Indii, oni są oburzeni nawet i są zdziwieni, jak można napisać, że święty Tomasz był niewierny. To może tyle. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie Janie, z Panem Bogiem. Księże doktorze, prosimy.
Tak, dziękuję, już odpowiadam. Rzeczywiście Pan Jezus nie tylko w tym momencie spożywa posiłek. Spożywa go także po swoim zmartwychwstaniu. Pamiętamy, kiedy jest na brzegu i apostołowie łowią ryby i wtedy Piotr wpław przypływa do brzegu i Pan Jezus właśnie je z nimi posiłek, a mianowicie ryba. I rzeczywiście jest to taki znak, że Pan Jezus jest prawdziwie człowiekiem, że nie jest to tylko jakaś zjawa, nie jest duchem, ale jest rzeczywiście człowiekiem. To jest jakby to pierwsze pytanie. Drugie pytanie, które dotyczy tytułu perykopy właśnie o niewiernym Tomaszu, to trzeba sobie zawsze tutaj bardzo jasno zdać sprawę, że tytuły wszelkiego rodzaju nie są natchnione, a więc są dodatkami po prostu redaktorów. Bo nie jest żaden tekst natchniony. To są po prostu takie tytuły, które mają nam pomóc jakoś ulokować ten tekst w całości. Dlatego też, jeśli chodzi o Niewiernego Tomasza, jeśli taki tytuł się pojawia, to nie trzeba się tym gorszyć, to jest po prostu dodatek redakcji. Ale trzeba też pamiętać, że sam Pan Jezus nazwał Tomasza niedowiarkiem. A więc sam tytuł no, jest jednak uzasadniany, chociaż jak wiemy, święty Tomasz w końcu uwierzył i powiedział najpiękniejsze słowa wiary właśnie w Pana Jezusa, mówiąc Pan mój i Bóg mój.
Bardzo dziękujemy. 7 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego, a po rozważaniach z liturgii Słowa z najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli wielkanocnej, prowadzi nas ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin, biblista, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść
Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Mnie w dzisiejszych czytaniach zastanowiło to, jak Pan Jezus wyrzuca uczniom, tłumaczy też, że no nie rozumieli pewnych rzeczy i oświeca ich umysł, żeby zrozumieli, co ma być zrozumiałe. Przypomina im te pisma, wyjaśnia, jak to w tych pismach wszystko było o nim powiedziane i to, jak tłumaczy w Dziejach Apostolskich, że w nieświadomości działaliście, czyli rozumieć i nieświadomość, czyli jeśli ktoś czegoś nie rozumie, nie pojmuje do końca, nie wie jak to ma być, nie wie kto, z kim, dlaczego, jak to ma wyglądać, to wtedy można powiedzieć, że jest jakby niejako usprawiedliwiony, ale nie wiadomo, czy to go usprawiedliwia, bo w księdze Izajasza wół rozpoznaje swego pana, a osioł żłób swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna, mój lud niczego nie rozumie. Pan Bóg no, stara się wytłumaczyć i w Piśmie Świętym bardzo często jest o tym, że bardzo mu zależy na tym, żeby człowiek wierzący, religijny był takim człowiekiem myślącym, rozumnym, który potrafi rozpoznawać rzeczywistość, potrafi rozpoznawać Boga. W Księdze Mądrości często też jest o tym, że jak człowiek ma taką rozdwojoną duszę, biegnie za tym, co jest grzeszne, za tym spogląda, za tym, co jest niewłaściwe, to jego duch jest rozproszony, a Duch Boży do takiego człowieka jakby nie chce zajrzeć, jakby ucieka od takiego człowieka. Pytanie jest właśnie, jak się modlić, jak się skupić, żeby rozpoznać w swojej duszy, gdy Bóg do nas przemawia i żebyśmy umieli rozpoznawać, modląc się, czytając Pismo Święte, co od Boga pochodzi, a co jest jakimś rozproszeniem, co jest naszym wymysłem, pomysłem, co jest naszą jakąś tam interpretacją, a co jest podpowiedziami i zwodzeniem różnego rodzaju duchów, bo u Rozalii Celakównej Pan Jezus mówi w ten sposób: ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich. Proszę o przyspieszenie mego panowania w duszach przez intronizację. Panu Panie Bogu, no nie Michale. Chodzi o to tylko, żeby w ogóle być religijnym człowiekiem. My nie jesteśmy jakimś pępkiem świata, to Pan
Panie
Bóg
Michale,
jest stworzycielem.
Rozumiemy pytanie i oddajemy głos księdzu doktorowi. Prosimy bardzo.
No rzeczywiście, mamy tutaj właśnie to przypomnienie o tym, że Pan Jezus oświecił tutaj umysły swoich uczniów, aby zrozumieli Pismo, a w pierwszym czytaniu mieliśmy o nieświadomości Żydów. Czyli jest tutaj pewien taki kontrast i pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób przygotować się do tego, aby coraz lepiej rozumieć właśnie prawdziwe orędzie, które wyłania się z świętych ksiąg, a nie tylko właśnie swoje własne jakieś takie rozumowanie. I takim najważniejszym i pierwszym punktem, o którym zawsze pamiętamy, nawet podczas tej audycji, zrobiliśmy to na początku, jest modlitwa do Ducha Świętego. Jest to niezwykle ważne, dlatego że Pismo Święte jest natchnione, a więc natchnione Duchem. Możemy odczytywać prawdę tylko wtedy, kiedy odczytujemy je w tym samym duchu. A więc w naszym sercu również panuje Duch, Duch Święty. I kiedy przypatrzymy się też darom Ducha Świętego, to zauważymy, że jednym z nich jest właśnie dar rozumu. A więc, aby zrozumieć Pismo, musimy najpierw zaprosić niejako Ducha Świętego do naszego serca. Tylko wtedy będziemy mogli właśnie wejść na tą drogę wsłuchiwania się w to, co chce nam powiedzieć poprzez święte teksty. I myślę, że to jest taki najważniejszy właśnie element. A potem oczywiście no też nasza taka też praca, to znaczy wytrwałość w czytaniu Słowa Bożego, żeby nie tylko od święta właśnie czytać Pismo Święte, ale starać się czytać je codziennie z takim zrozumieniem. Mamy też różne komentarze, które są ogromną pomocą do tego, aby rozumieć tekst święty właśnie w duchu Kościoła, który przez te wszystkie wieki przekazuje nam i troszczy się o ten depozyt wiary, który trwa właśnie od czasów Pana Jezusa aż do dziś, cały czas też się rozwija. To nasze rozumienie właśnie przy pomocy łaski Ducha Świętego. Myślę, że to są te najważniejsze punkty.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Niechże będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Dzwoniacy z Chicago. Szczęść Boże Ojcze Robercie i szczęść Boże księże, no doktorze, czyli profesorze. Moje takie pytanie, bo było dwóch łotrów, no i ten dobry łot, no to Pan Jezus powiedział mu, nie, że dziś ze mną będzie w raju, no to znaczy, że, no, to, że on był jako pierwszy kanonizowany. Ale moje takie pytanie, a co się stało z tym drugim łotrem, no czy... No jak to powiedzieć, może nie łanie, czy go Pan Jezus potępił, czy poszedł do piekła, czy co się stało z tym drugim łotrem? To jest takie moje pytanie.
Bardzo dziękujemy, Panie Jacku.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, księże doktorze.
Dziękuję za pytanie, chociaż jest troszkę z innej Ewangelii, ale postaram się je połączyć z dzisiejszym tematem. Święty Łotr usłyszał najpiękniejsze słowa, jakie może ktokolwiek usłyszeć, dziś ze mną będziesz w raju. O drugim oczywiście nie wiemy nic, dlatego że ewangelista nam nie zapisał. Zresztą nigdzie w Piśmie Świętym nie ma żadnej takiej osoby, która nie została wprost potępiona. To zostawiamy Bożemu miłosierdziu, Bożej opatrzności. Po prostu nie wiemy, ewangeliści nie zapisali tego. Ale w duchu dzisiejszej Ewangelii, gdzie mamy właśnie rygmat, gdzie owocem męki, śmierci i zmartwychwstania jest właśnie życie wieczne, a więc odpuszczenie grzechów. Ten dobry łotr jest niesamowicie pięknym obrazem właśnie człowieka, który przyjmuje jako pierwszy owoc zbawczej męki Pana Jezusa, tej ofiary przebłagalnej. Właśnie dzięki temu, że Jezus umiera na krzyżu, dobry łotr może otrzymać łaskę przebaczenia grzechów i życia wiecznego, a więc może usłyszeć to słowo, dziś będziesz ze mną w raju.
Bardzo dziękujemy. 14 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego, a po rozważaniach z liturgii słowa najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli wielkanocnej prowadzi nas ksiądz dr Łukasz Szendarowski, salwatorianin, biblista, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Witam, Jan. Dzwonię głównie dlatego, że powiedziałem, że się nie zgadzam z tym, co ten słuchacz mówił, chyba miał na imię Paweł, a z czym się ksiądz z całą rozciągłości zgodził. Jego myśl była taka, że to Pan Bóg jako wszechmocny Bóg może tylko odpuszczać grzechy. Otóż to jest mentalność starotestamentalna. Proszę sobie zajrzeć do Ewangelii, to jest chyba Ewangelia Marka, chyba pierwsze dni nauczania Pana Jezusa. Pan Jezus uzdrawia tam paralityka. Pan Jezus przynoszą paralityka, Pan Jezus widzi ich wiarę i mówi, odpuszczone są Twoje grzechy, odpuszczam Ci Twoje grzechy. No i to a następnie uzdrawia jego z paraliżu. No to się nie podobało właśnie uczonym. W piśmie mówi, jak się on może odpuszczać grzechy, to tylko Pan Bóg może odpuszczać grzechy. A Pan Jezus mówi, wiedzcie o tym, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechu. A Pan Jezus mówił, jak zresztą wszyscy Żydzi w tamtym czasie mówili w języku aramejskim. W języku aramejskim Syn Człowieczy to było popularne określenie, oznacza każdy człowiek. Każdy człowiek ma moc odpuszczania grzechu. Jeżeli żałujesz za swoje grzechy, żałujesz za to, co mi złego uczyniłeś, naprawiłeś szkodę, proszę mi o wybaczenie, ja ci wybaczam, to już sprawa jest załatwiona. Bo gdyby to było tak, że ja cię wybaczam, a Pan Bóg ci nie wybacza, to było, moje miłosierdzie byłoby większe od Pana Boga. I chciałem powiedzieć, że tak, najłatwiej to prosić Pana Boga o wybaczenie. Później jest gorzej, już jest pójść do księdza, do konfesjonału wyspowiadać, ale najciężej jest właśnie pójść, prosić bliźniego, któremu się dokonało krzywdy, prosić jego o przebaczenie, o odpuszczenie grzechu. Ale to jest najbardziej pedagogiczne. I tak sobie myślę, gdyby księdza przed spowiedzią mówili do tych, którzy mają spowiadać, jeżeli nie dokonałeś zadośćuczynienia, nie naprawiłeś krzywd, to nie otrzymasz rozgrzeszenia, to konfesjonały to kolejka była, bo przed konfesjonałem były o wiele mniejsza.
Dziękujemy bardzo, panie Janie. Pozdrawiamy. Księże doktorze.
Mhm. Dziękuję. Ja pozwolę sobie jednak potwierdzić jeszcze raz, że Pan Jezus rzeczywiście, że tylko Bóg odpuszcza grzechy, a mianowicie kiedy, tak jak Pan słusznie tutaj powiedział, Pan Jezus mówi, że Syn Człowieczy może odpuszczać grzechy, oczywiście wskazując na samego siebie, bo Pan Jezus w Ewangeliach właśnie o sobie mówił Syn Człowieczy, to musimy zawsze pamiętać, że Jezus jest nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem. Właśnie to jest ta niesamowita tożsamość Pana Jezusa, którą bardzo trudno było zrozumieć Jego rozmówcom. Kiedy widzieli Pana Jezusa na własne oczy, to widzieli w Nim człowieka. A Pan Jezus robił rzeczy, które tylko Bóg może robić. Mianowicie właśnie odpuszczał grzechy, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych. Żaden człowiek nie może wskrzesić umarłego. Pan Jezus to uczynił. Więc pokazywał swoje bóstwo poprzez swoje czyny. I to było niesamowite dla jego rodziców, którzy doświadczali go. I mogę sobie powiedzieć, to jest możliwe, że człowiek...
Księże doktorze, znowu no, mamy jakieś zakłócenia?
Coś...
Jeszcze raz spróbujmy.
Mhm. Halo?
Tak, prosimy.
Dobrze. Więc Pan Jezus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem, jako druga osoba Trójcy Świętej. W tym też znaczeniu Pan Jezus ma moc odpuszczania grzechu. I oczywiście chodzi tutaj, bo Pan tutaj podkreślił jakby drugi aspekt odpuszczania, to znaczy my sobie sami też odpuszczamy na zasadzie takiej, że nawet podczas modlitwy Ojczy Nasz mówimy Panu Bogu, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. A więc jest to pewien warunek do tego, żeby utrzymać od Pana Boga przebaczenie za nasze grzechy. Ale w tym przebaczeniu Pana Boga nie jesteśmy w stanie zastąpić. To znaczy, nie jesteśmy w stanie naprawić skutków naszych grzechów. To jest po prostu niemożliwe. Jeśli ktoś kogoś zrani, jak możemy to naprawić? Przez mówienie przepraszam? No tak to nie działa po prostu. A tym bardziej, jeżeli komuś zrobimy jakąś większą szkodę. Bardzo często grzechy nasze są po prostu nienaprawialne, tak po ludzku. Stąd potrzebujemy kogoś, kto jest większy od nas. Samego Boga, który nie tylko przebacza nasze grzechy, ale także naprawia ich skutki. A czyni to poprzez cenę swojej męki i śmierci na krzyżu.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Witam serdecznie. Słuchać mnie dobrze?
Tak, słuchać dobrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam dodać...
Pani imię? Skąd do nas Pani dzwoni?
Moje imię Bogumiła.
Prosimy.
I powiem, chciałam zadać takie krótkie pytanie. Bardzo dotyka mnie, bardzo przeżywam to. Przeszywa mnie bardzo głęboko, bo Boga dobrze jest poznawać całym swoim rozumem. Ze wszystkich myśli. I jakoś znikło teraz w przykazaniach, kiedy modlimy się, przykazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, całym swoim rozumem lub ze wszystkich myśli swoich i sił swoich. I brakuje mi tego, bo i w książeczkach tego nie ma. I nawet modlimy się też w Radio Maryja tym. I zawsze sobie tak jakoś uszy przytykam i dodaję, mówię, Boże, całym swoim rozumem, ze wszystkich myśli, bo to jest najważniejsze, bo sił nie będzie, jeśli człowiek nie będzie całym rozumem, myślami zatopiony z Bogiem, w więzi tej. Tak bardzo mi tego brakuje i tego teraz nie ma w nowych książeczkach. I dzieci chyba nie są tak uczone, a to jest tak ważne, żeby Boga kochać całym rozumem. Prawda?
Bardzo dziękujemy, Pani Bogu miło.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Księże doktorze, prosimy bardzo.
Tak, oczywiście, to co Pan mówi,
Księże doktorze, znowu jakieś zakłócenia na linii.
Halo?
Tak, teraz lepiej.
Więc Nie mogę powiedzieć nic o książeczkach, bo po prostu nie wiem tego, ale miłość kochać Pana Boga całym sobą, także całym rozumem, jest to jak najbardziej biblijne. Więc w każdej książce, jaką jest Biblia, właśnie o tym rozumie, jako tym elementem miłości naszej do Pana Boga, jest zawsze obecne. I to jest bardzo głębokie też rozumienie, dlatego że w naszym człowieczeństwie mamy różne władze. Jedną z nich jest nasze pragnienie, czyli wolna wola, a drugą jest właśnie rozum, nasz intelekt. I nie da się poznawać kogoś bez używania tej władzy, bez intelektu. Tak ważne jest, aby właśnie czytając Słowo Boże, coś intelektualnie poznawać coraz lepiej, coraz bardziej tego, który jest źródłem tego słowa.
Bardzo dziękujemy. 22 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Maryja. Powoli dobiega końca audycja Szukając Słowa Bożego. Rozważania z liturgii słowa najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli wielkanocnej, prowadzi dla nas ksiądz dr Łukasz Szendarowski, salwatorianin, biblista, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów. Mamy telefon, prosimy bardzo.
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.
Kto się do nas zadzwonił?
Mariola Zmysłowicz.
Prosimy bardzo, Pani Mariolo.
Dla mnie Jezus z łotrem na krzyżu jest zbawieniem na wieczność, bo uwierzył łotr Jezusowi, naszemu Zbawcy, i Jezus mu wybaczył i powiedział mu: jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. I dlatego my jako wielbiciele Jezusa Chrystusa, wyznawcy, powinniśmy tak samo uwierzyć i wierzyć w to, co Pan Jezus mówił. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus sprawiedliwie zmartwychwstał, aleluja, aleluja. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, Pani Mariolo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Księże doktorze, prosimy.
Tak, oczywiście. Pani tutaj podkreśliła wiarę, która jest niezwykle ważna w naszym życiu duchowym. Dlatego, że ona, to właśnie wiara jest tym warunkiem, dla którego możemy wejść w tą rzeczywistość. Nie możemy wejść w tą rzeczywistość rozumem, tylko i wyłącznie. Dlatego, że no, nie byliśmy świadkami tych wydarzeń. Nikt z nas nie żył 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus właśnie dokonywał tych wielkich dzieł, kiedy zmartwychwstał, kiedy objawiał się swoim uczniom. My mamy dostęp do tych wszystkich wydarzeń i do owoców tych wydarzeń właśnie poprzez wiarę. I to dlatego wiara jest tak ważna w naszym życiu, żeby ją pielęgnować, żeby ją karmić. Żeby nie była tylko jakimś dodatkiem do naszego życia, ale żeby z tej wiary wypływały też nasze czyny, nasze postawy, nasze rozumienie, nasze myśli. Wszystko to, co jest w nas, jeśli połączymy to z wiarą, staje się coraz bardziej szlachetne. I prowadzi nas do tego najważniejszego celu naszego życia, a mianowicie życia wiecznego w niebie. Tak jak ten dobry łotr w ostatniej chwili życia dostrzegł właśnie ten najważniejszy moment, że przecież jego życie tutaj na ziemi się kończy, a to, co najważniejsze, będzie dopiero w wieczności. I zauważył, że jego jedyną drogą, jedyną szansą jest to, aby zwrócić się właśnie do Jezusa, który wisi na krzyżu obok niego. Uczynił to i otrzymał ten najwspanialszy dar, jakim jest to dar życia wiecznego w niebie.
Bardzo dziękujemy i mamy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Jakim jest to dar życia wiecznego?
Prosimy wszystko wyciszyć.
Dziękujemy i mamy jeszcze.
Prosimy wyciszyć wszystko.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy wyłączyć radiobiornik.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto, ja mam takie pytanie.
Kto się do nas zadzwonił?
Elżbieta.
Prosimy bardzo.
Witam, mam pytanie. To zastanawia mnie takie coś, że często ludzie żyją dobrze, nie grzeszą, natomiast nie chodzą do kościoła. No i co wtedy z ich rozgrzeszeniem? Po prostu nie robią nikomu krzywdy, a niektórzy ludzie bardzo krzywdzą innych ludzi i wtedy będą rozgrzeszeni.
Dziękujemy bardzo, Pani Elżbieto. Z Panem Bogiem. Księże doktorze, prosimy.
To jest ważne pytanie. Mianowicie, czy pytanie jest, trochę je tak sparafrazuję. Czy jest możliwe, abyśmy poprzez swoje dobre życie osiągnęli niebo? Czy możemy o własnych siłach niejako wejść do nieba, pokazać się przy śmierci, przy bramach nieba i powiedzieć: Panie Boże, żyłem dobrze, więc musisz mnie wpuścić. Okazuje się, że nie da się tak. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który przeżyłby swoje życie bez grzechu. I czasami nam się wydaje, czy widzimy kogoś bardzo powierzchownie, albo nawet widzimy też dobrych ludzi, ale nie wiemy tak do końca. Ocena należy tylko do Pana Boga. Nie mamy wglądu w ludzkie myśli, ludzkie intencje, więc trudno nam tutaj kogokolwiek ani potępiać, ani usprawiedliwiać. To zawsze zostawiamy Panu Bogu. To, co dla nas jest najważniejsze, to jest to, że mamy tą ufność, że nawet wtedy, kiedy zgrzeszymy, kiedy nam coś nie wyjdzie, kiedy po prostu postąpiliśmy źle, że zawsze mamy tego rzecznika, o którym pisał święty Jan. Więc możemy zwrócić się do Niego z prośbą o odpuszczenie grzechów i właśnie w sakramencie pokuty mamy tą pewność, że Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy, kiedy usłyszymy właśnie z ust kapłana, który jest narzędziem Pana Boga, właśnie te słowa: i ja odpuszczam Tobie grzechy, te najpiękniejsze słowa, które otwierają nam bramy nieba.
Bardzo dziękujemy. Ostatnie dwie minuty naszej audycji, księże doktorze, jakbyśmy mogli też słowo podsumowania naszym słuchaczom zaproponować.
Podsumowując, myślę, że to też wybrzmiało tutaj w tych różnych pytaniach, w naszych dyskusjach. Ten ogromny ciężar grzechu, który pojawił się już na kartach Pisma Świętego na samym początku w Księdze Rodzaju, kiedy właśnie Adam i Ewa zgrzeszyli, a więc odłączyli się od Pana Boga. Zaczęli się wstydzić, zaczęli się Go bać, uciekać od Niego. I ten grzech coraz bardziej się rozszerzał przez wszystkie momenty historii. I dopiero Pan Bóg rozpoczął taką historię zbawienia, a więc rozpoczął leczenie tego grzechu właśnie od Abrahama, od tego 11 rozdziału Księgi Rodzaju. Wybrał sobie jednego człowieka i potem przez długie, długie lata prowadził swój naród wybrany, aż do tego momentu, kiedy Pan Jezus jako Syn Boży ofiarował samego siebie właśnie jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy na krzyżu. I to jest ten moment kulminacyjny, kiedy wreszcie grzech został unicestwiony, a wraz z grzechem też jego skutki. Tym skutkiem jest śmierć. Dlatego poprzez ofiarę Jezusa nie tylko otrzymujemy odpuszczenie grzechów, ale także życie. I to życie wieczne w niebie. I to jest ta dobra nowina, to jest kerygmat i to jest Ewangelia, czyli dobra nowina. Dzięki tej dobrej nowinie mamy w życiu nadzieję, że choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, jak trudne było nasze życie, to jest przed nami perspektywa nieba. I to jest najpiękniejsze, co w życiu może nas tutaj spotkać.
Bardzo dziękujemy. Naszą dzisiejszą audycję Szukając Słowa Bożego, rozważania do liturgii słowa z najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli wielkanocnej, poprowadził dla nas ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin, biblista, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów. Bardzo dziękujemy.
Ja również bardzo dziękuję za możliwość udziału w tej audycji i życzę wszystkim owocnej i pięknej właśnie niedzieli biblijnej.
Dziękujemy. I dziękuję również Państwu za współtworzenie tego naszego czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.